Wielkopolska. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
Wszyscy kandydaci nabrali trochę powietrza i przechodzimy do takiej drugiej, bardziej otwartej debaty. Proponujemy debatę między kandydatami na temat, jak pogodzić wydawanie pieniędzy między regionem a Poznaniem.
Zastanawiałem się, z której strony zacząć. Możemy zrobić na przykład tak, że państwo po prostu będą się zgłaszali do wypowiedzi. Ktoś z państwa będzie chciał pierwszy się wypowiedzieć na ten temat. Zatem ponawiamy pytanie, jak pogodzić wydawanie pieniędzy między regionem a Poznaniem. Do głosu zgłosił się pan Przemysław Piasta.
I każdy ma dwie minuty, pilnujemy też teraz czasu.
To jest akurat w miarę oczywista sprawa, zarówno w strategii rozwoju województwa, jak i w innych dokumentach programowych mamy zapisaną zasadę zrównoważonego rozwoju i tej zasady chyba wszystkie tutaj obecne komitety chcą się trzymać. Ja rozumiem, że jest pewna obawa wśród części wyborców, że deklaracje niektórych komitetów mogą być mniej, a niektórych dalej idące w tym zakresie, no ale to jest jakby naturalna obawa. Mamy w tej chwili gotowe dokumenty programowe i myślę, że tutaj akurat w tym zakresie panuje w tym gronie konsensus.
Pan marszałek Kowiak, potem pani Tatiana Sokołowska.
Tak jest kolejny. Od początku istnienia samorządu województwa, czy inwestujemy w lokomotywę, czy w wagony? A więc czy dajemy pieniądze tam, gdzie one mogą przynieść najszybszy efekt, czy wspomagamy te tereny, które są najbardziej zapóźnione? I odpowiedzi jednoznacznej na ten temat nie ma, nie było i nie będzie. Dlatego też musimy wybrać model zrównoważony, a więc zarówno inwestować w lokomotywę, a więc tam, gdzie te pieniądze przyniosą najpoważniejsze rezultaty, ale równocześnie nie zapominać o tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, a więc tam, gdzie trzeba wspomagać, aby ten rozwój następował. Polityka, która była prowadzona przez Sejmik, Samorząd Województwa przez te wszystkie lata, właśnie do tego się sprowadzała. Dbaliśmy o zrównoważony rozwój naszego regionu i tak chciałbym, aby to było kontynuowane.
Tatiana Sokołowska.
Ja tutaj chciałabym poprzeć pana marszałka Jankowiaka. Tak, przez całe 4 lata staraliśmy się, żeby wszystkie regiony Wielkopolski, no bo jesteśmy z samorządem wojewódzkim, rozwijały się równomiernie i nie chcielibyśmy, żeby Poznań tutaj w żaden sposób przeważył na swoją korzyść, na przykład absorpcję środków unijnych. Tutaj należałoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób te środki w całym województwie zainwestować w taki sposób, żeby na przykład Wielkopolanie nie musieli dojeżdżać do jednego ośrodka przemysłowego, tylko na przykład, żeby można było im zapewnić pracę w danej miejscowości, w której mieszkają lub w jej niedalekiej odległości.
Pan Przemysław Piasta powiedział, nie, to jako pewną oczywistość, że jest zasada równowagi. Myślę, że to nie jest takie do końca oczywiste, a konkretnym przykładem może być ten wspomniany wcześniej zbiornik Wielowsi Klasztornej, który od bardzo dawna już czeka na realizację, ustępując w kolejności innym inwestycjom, które są bliżej Poznania. Pan Jacek Krawczykowski.
Oczywiście zasada zrównoważonego rozwoju jest wpisana w strategię województwa, jak i jest wpisana w strategię kraju. Mamy specjalny program rozwoju Polski Wschodniej. Ale moim zdaniem powinniśmy w Polsce rozpocząć dyskusję, czy na pewno to jest dobry kierunek. Bo jednak na całym świecie to metropolie ciągną do góry dane regiony czy subregiony. Moim zdaniem oczywiście powinniśmy doinwestowywać regiony takie jak Kalisz, Piła, Konin, ale nie możemy zapominać, że to Poznań jest najważniejszy w naszym regionie, że to Poznań jest centrum Wielkopolski i to właśnie dzięki Poznaniowi Wielkopolska rozwija się w tym kierunku, w którym się rozwija. Moim zdaniem rozwija się w dobrym kierunku.
Pan Zbigniew Hoffman, bardzo proszę, od pewnego czasu to pan chyba był...
Znaczy oczywiście, no proszę państwa, no to możemy powtarzać jak mantrę, rzecz jasna, że strategia zrównoważonego rozwoju to jest w ogóle fundament jakby funkcjonowania i to właściwie wszyscy tutaj dyskutanci, być może jest to ten temat, w zakresie którego chyba wszyscy się jakoś tam zgadzamy ze sobą. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale pamiętajmy, że ta strategia, no ona musi znosić dysproporcje rozwojowe, to znaczy jeżeli 60%, może pan prezydent mnie tu poprawi, jeżeli 60% podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym znajduje się na terenie Poznania, tak, jest ulokowane i może subregionu poznańskiego, no to jakby no, a z drugiej strony są całe obszary, no mimo wszystko biedy, czy obszary, no przynajmniej, no nie chcę może tego nazywać nędzą, ale obszary dość ubogie, no to trudno sobie wyobrazić, żeby tej strategii nie wdrażać na terenie całego województwa. No to czy metropolia napędza? Pewnie tak, napędza, ale to się na pewno nie może odbywać kosztem pozostałych części Wielkopolski. Myślę, że my na to patrzymy przez pryzmat Poznania wyłącznie i to jest spojrzenie jednak no dosyć błędne.
Pan Józef Juszkiewicz.
Państwo, właśnie w tym temacie, jeśli chodzi o samoobronę, to no, męczymy, czy ja osobiście też rozpocząłem męczenie władz samorządowych powiatu poznańskiego. Dawno, wszyscy zresztą chyba Państwo to podzielą, że jakaś jest dziwna dysproporcja posadowienia przedsiębiorstw różnych i tak dalej, jeśli chodzi o południe powiatu, prawda, południowy zachód, a pustynią, ja nazywam, jest północ powiatu poznańskiego. Ja uczciwie mówię, przeprowadziłem rozmowę nawet, tylko dlatego, że pan starosta miał interes do mnie z panem starostą Grabkowskim, który opuścił to spotkanie, ale dokończył to pan Zygmunt Jerzewski, gdzie z tym apelem się zwróciłem. Na odcinku do Pniew szpilki nie można wsadzić, podobnie do Buku, a tutaj murowana goślina, tak mniej więcej środkiem, no jest pustynia. W związku z tym trzeba jednak przeorientować posadowienia i również władze Poznania mogłyby też, prawda, do tego się dołączyć, żeby jednak tutaj w jakiś sposób przyjść z pomocą tym powiatom, które mają największy wskaźnik bezrobocia. Mam na myśli Wągrowiecki, mam na myśli Złotowski, ale również Gnieźnieński. I tu w tym temacie, oczywiście, jeśli mogę te trzy moje zdania, prawda, powiedzieć.
Wygląda na to, że pan prezydent Grabelny, który do tej pory zgłaszał swoje dezinteres, pewnie zareaguje, a to może za moment, bo czeka na swoją kolej pan Waldemar Witkowski.
Dam szansę młodszemu.
Proszę wskazać, ja nie śmielę się.
No teraz pan prezydent, znaczy, jeśli jest w filmiku będzie...
młodszych, ja chcę...
Przepraszam bardzo, panie prezydencie, ktoś ostatnio słyszał takie powiedzenie, tylko bez ejdżyzmu.
Okej. Okay. Jedna rzecz, oczywiście... To jest typowy przykład, co przed chwilą padło tutaj. Południe powiatu poznańskiego się lepiej rozwija, bo tam jest autostrada. Drugiej autostrady, przepraszam, na pewno nie wybudujemy. I w związku z tym, powiem, trzeba mieć jedną podstawową zasadę. Każdy fragment Wielkopolski musi znaleźć swoje miejsce na tej mapie, a wcale nie w każdym obszarze Wielkopolski musi być dokładnie to samo, co w innych. I to jest pewna specjalizacja, którą trzeba znaleźć w Wielkopolsce. I my powinniśmy w ogóle zacząć inaczej mówić o rozwoju Wielkopolski. Nie na zasadach przeciwstawienia, tylko jak znaleźć takie projekty, które są projektami regionalnymi i rozwijają całą województwo Wielkopolskie. Na przykład bardzo dobry projekt szkolnictwa zawodowego, który powinien być projektem ogólnowielkopolskim, ale dostosowanym do możliwości i potrzeb poszczególnych powiatów. Powinniśmy mieć jednolitą strategię promocji Wielkopolski, ale taką, która jest nastawiona na pozyskiwanie bardzo różnorodnych podmiotów gospodarczych. Innych dla Poznania, innych dla Podpoznania, innych dla północy powiatu, innych dla północy Wielkopolski, innych dla południa. Ale takich, które jednoznacznie pokazują rozwój i na pewno spójność komunikacyjna jest jednym z najważniejszych elementów rozwojowych. I mechanizmy, które są w sejmiku, powinny być także takie, które zapewniają poszczególnym radnym z poszczególnych subregionów rzeczywistą dbałość i o rozwój Wielkopolski jako całości i rozwój tego subregionu, z którego pochodzą.
No i teraz przechodzimy do kolejnego
etapu. Ostatni mam głos ja, więc w związku z tym pozwolę sobie taki głos podsumowujący.
Rozumiem, że pan po prostu kolejność zmienił, a nie
odstąpił. Nie da się przenieść chociażby Teatru Wielkiego z Poznania do Okonka. Taki jest miejscowość na północy Wielkopolski, gdzie duże bezrobocie zawsze było. Nie da się uczelni poznańskich przenieść także do wielu małych miejscowości, a więc nie da się odebrać Poznaniowi tego miejsca kultury twórczego, czy nauki, czy wreszcie referencyjnych szpitali Akademii Medycznej. Natomiast co możemy zrobić? Biznes idzie tam, gdzie ma wykształconych ludzi, dobrą infrastrukturę, dostęp do mediów i tak dalej. Więc jeżeli przeznaczymy pieniądze, czy zachęcimy także, o tym, co mówił wcześniej Ryszard Grabelny, jeżeli potrafimy, a dzisiaj odnoszę wrażenie, że nie potrafimy tego robić, ja mówię, potem przełożenie marszałka województwa na kolejnych ministrów i pomijanie Wielkopolski, jeżeli chodzi o stanowiska rządowe, powoduje, że mało kto z rządu chce pomóc Wielkopolanom. Na przykład zbudować linię energetyczną, czy usprawnić węzły komunikacyjne i tak dalej. Nasze pieniądze, które my przeznaczymy na budowę infrastruktury, a więc i kolej aglomeracyjną, i kolej jadącą dalej, i te elfy tak ładnie brzmiące, które mają dowozić do Poznania studentów, żeby mogli odjechać. Ale oni docelowo powinni w przyszłości pracować u siebie. I teraz co zrobić, żeby ten biznes tam chciał być? A biznes wybiera miejsca albo dobrze skomunikowane, albo tam, gdzie się nie płaci podatków, stąd ta próba rozszerzenia strefy ekonomicznej na kolejną miejscowość Gniezno. To jest paranoją, te strefy ekonomiczne, bo to psuje w jakiejś części konkurencyjność. To jest sztuczny twór.
Coś, lewica jest za bardzo za konkurencyjnością ostatnio.
Nie, to jest sztuczny twór.
Za chwilę będzie otwarta debata.
To jest sztuczny twór, który powoduje, że jeżeli ktoś będzie na przykład w Kleczewie prowadził działalność i nie będzie w strefie ekonomicznej, to będzie musiał wszystkie podatki, a na przykład w sąsiedniej gminie będzie te podatki musiał płacić. To nie
i to był ostatni przykład wypowiedzi Waldemara Witkowskiego, SLD Lewica Razem. Do głosu w tej rundzie jeszcze, ale dosłownie na trzy słowa zgłosił się pan marszałek Wojciech Jankowiak.
Nie, no bo w tym miejscu zgodziliśmy się wszyscy, że warunkiem rozwoju gospodarczego jest spójność komunikacyjna. I gdy mówiłem, że trzeba rozwijać właśnie zrównoważony układ komunikacyjny, to niektórzy z państwa próbowali to kwestionować. Nie ma rozwoju gospodarczego bez spójności.
Plus pan prezydent globalny.
Komunikacyjny.
Spróbuję bardzo konkretnym przykładem. Jeśli będziemy mówić, że w Pile powstanie międzynarodowe lotnisko, to będziemy fałszować rzeczywistość. Ale jeżeli powiemy, że rzeczywiście jest szansa i to nie będzie tylko od nas zależało, do Piły ściągnięcia jakiegoś centrum logistycznego wojskowego, to jest szansa dla Piły. Tak? I to jest trochę poza nami. My musimy zdecydowanie silniej potrafić walczyć o interesy Wielkopolski, bo nie wszystko musi zależeć. Popatrzcie, jak się rozwijają inne województwa i popatrzcie, gdzie zapadają decyzje w stosunku do tych województw.
Akurat to centrum.
Myślimy, muszę uzupełnić ten... 10 lat temu, jak było dobre lobby, to potrafiliśmy pozyskać z Warszawy setki milionów złotych na rozbudowę Uniwersytetu Poznańskiego. Powinniście, ponieważ wszyscy posłowie, niezależnie od opcji i ministrowie, które wtedy mieliśmy w rządzie,
akurat to centrum
pozwolili...
logistyczne w Pile wynika z kwestii planów strategicznych Ministerstwa Obrony Narodowej. Myślę, że akurat tutaj jest zasługa nasza Wielkopolska nie za wielka, bo tak akurat z geografii polityczno-strategicznej wynika, o czym powiedział minister Siemoniak. Na tym kończymy rundę zrównoważenia wydatków pomiędzy Poznaniem a Wielkopolską.
Moja Wielkopolska. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
No i teraz ten etap, kiedy państwo będą zadawali pytania, nie my.
Który właściwie już się spontanicznie zaczął.
Właśnie. Przed momentem. Mogą państwo wracać do tematów, które już były, czyli na przykład szpital dziecięcy. Mogą państwo sobie zadawać trudne pytania, łatwe pytania. Każdy zadaje pytanie, może zadać to pytanie wszystkim, przy czym na odpowiedź wszyscy mają 2 minuty. Trzymamy tutaj tego czasowego reżimu. Albo mogą państwo konkretnej osobie zadać pytanie jedno i też będzie ta osoba miała 2 minuty.
Pierwszy zgłosił się pan Józef Juszkiewicz, Komitet Wyborczy Samoobrona. Bardzo proszę.
No ja jednak powracam,
bardzo mikrofon poprosimy.
Powracam jednak do zagadnienia związanego z tą lokalizacją po stronie północnej. W pewnym sensie infrastruktura coraz to więcej jest połączeniowa z Poznaniem. Mam na myśli, kończy się przebudowa trasy drogowej. Linia kolejowa
Pytanie.
I w związku z tym tutaj zagadnienie, oczywiście, gdzie jest określona infrastruktura, to tam i inwestorzy, ale władze od tego są również, żeby jednak się przeorientować. Ja nie ukrywam, że to rozpoczęło się od pana posła Dzikowskiego, który w jakiś sensie miał tam możliwości
w Warszawie.
I
adresata.
A my ciągle drepczemy, nigdy nie ma naszych ludzi w Warszawie zadość. Proszę posłuchać moich wystąpień na izbie,
chętnie,
na spotkaniach z ministrami.
Pan poseł Dzikowski
nie odpowie,
bo go z nami nie ma. Więc,
ale pytanie może pan zadać. Którym
no i pytanie
z
właśnie, jak, czy panowie podzielają mój pogląd lokalizacji na północy powiatu poznańskiego?
Wszyscy państwo?
Tak, oczywiście.
Bo to już niewiele będzie czasu.
Ale jeżeli mogę w takim razie. Proszę państwa, jeżeli proponujemy modernizację linii kolejowej do Piły, to jest właśnie to konkretne działanie związane z integrowaniem komunikacyjnym województwa. No ale słyszymy tu w tej debacie, że niektórzy stawiają zarzut, że nie powinniśmy tego robić. Czynimy starania, aby droga numer 11 stała się S11 i wreszcie, żeby ona zaczęła komunikować tą, powiedzmy, północ województwa, ale to nie jest nasze zadanie, a więc tylko lobbujemy i działamy. Jest stowarzyszenie Droga S11, do którego zarówno miasto Poznań, jak i samorząd województwa przynależą. Starania są czynione. Czy się uda? Zobaczymy. A więc nie można powiedzieć, że ktoś zaniedbuje tego typu myślenie.
Oddajmy. Pani Tatiana Sokołowska, bardzo proszę.
Ja myślę, że należałoby zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę, a mianowicie na kulturę. My w Sejmiku bardzo dbamy o to, żeby północna Wielkopolska rozwijała się kulturalnie. Mamy taki projekt Budzik Kulturalny, który na przykład w Zakrzewie, w niewielkiej miejscowości, robi fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie kulturę. I ostatnio słyszałam wypowiedź naszego radnego z północy Wielkopolski, który powiedział: do tej pory wmawiano mnie, że północ Wielkopolski to jest pustynia. Teraz już wiem, że nie. Teraz już nadrobiliśmy.
A Zakrzewa świetnie skomunikowane z Poznaniem przy pomocy Bus Ekspresu.
Radny Waldemar Witkowski jeszcze. Bus Ekspres to już jeździ tam
Blues.
Kilkunastu.
Blues Ekspres.
Blues Ekspres jeździ. Blues Ekspres jeździ od kilkunastu lat. To jest zasługa radnego z tamtego terenu, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury. Rzeczywiście potrafił uaktywniać tych ludzi, ale samą kulturą się nie najemy. I to jest taka prawda. I w związku mam pytanie tak. No wszyscy mówiliśmy, że jednak Poznań jest...
Zaraz, momencik. Nie, sekundę.
Skończył pan odpowiadać właśnie. Generalnie ja powiem tak, a czy kolego samoobrony, my tu zajmujemy się całym województwem, a powiat poznański to jest jeden z 35 powiatów. Tak, wokół Poznania 17 gmin i pewne, i trzeba powiem tak, że nie da się na przykład w Rokitnicy rozbudować przemysłu, bo charakterystyka tego terenu jest taka, że tam bardziej mieszkalnictwo niż przemysł. Natomiast są rejony, które mogą być bardziej uprzemysłowione, no bo mają właśnie skomunikowane. I to odpowiada na pana pytanie.
Odpowiedź.
To jest jeszcze odpowiedź.
Dobrze, teraz poprosimy kolejną osobę. Prosimy pan przewodniczący Piasta.
Może ja takie króciutkie pytanie konkretnie do pana marszałka Wojciecha Jankowiaka. Wczoraj akurat spacerowałem sobie w okolicach nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo piękny budynek, bardzo imponujący. Cieszę się, to jest dobrze zainwestowane prawie 160 milionów naszych pieniędzy obywatelskich. Panie marszałku, chciałbym tylko spytać, na którym piętrze będzie zasiadał nowy zarząd województwa i czy będzie miał ładny widok? 160 milionów, no to chyba warto sobie sprawić dobry widok.
Dwie minuty. Muszę sprostować kolego Przemysławie, bo to jest 170 milionów.
Panie marszałku, nie liczyliśmy jeszcze wyposażenia koszu przeprowadzki.
Bez wyposażenia.
Oszczędźmy naszym słuchaczom szczegółów.
Natomiast, szanowni państwo, zupełnie poważnie, jest to nowoczesny budynek, który spowoduje, że wreszcie administracja samorządu województwa będzie mogła funkcjonować w właściwych warunkach, co więcej, odpowiednio do tego uzbrojona i przygotowana i nie będzie ponosiła kosztów dodatkowych związanych z czynszami i tak dalej, rozsiana do tej pory po 8 miejscach na terenie miasta Poznania. Natomiast jeżeli chodzi o zarząd województwa, w tym nowym gmachu jest usytuowany na piętrze 6, a więc w połowie jego wysokości, tak to przewidział projektant i tam nowy zarząd po wyborach zasiądzie. Przed wyborami zapewniam, nikt tam nie będzie urzędował.
Nie się muszę zadać z demagogią, ale czy nie będzie nowy zarząd w tych komfortowych warunkach odczuwał pewnego dyskomfortu, chociażby w kontekście braku środków na wspominany wielokrotnie szpital dziecięcy?
No ale to, proszę państwa, już właśnie zakrawa na demagogię. Szpital dziecięcy jest przedsięwzięciem, które będzie kosztowało 500 000 000 złotych, zgódźmy się z taką wielkością. Urząd Marszałkowski kosztował tyle, ile powiedziałem, czy kosztuje tyle, ile powiedziałem, rozłożony na lata i w pewnym momencie, w połowie historii funkcjonowania samorządu województwa, wszystkie kluby radnych, od lewicy do prawicy, począwszy, zgodziły się na to, przepraszam Waldek, twój klub również, zgodziły się na to, żeby po prostu wybudować centrum administracyjne samorządu województwa i trudno dzisiaj wracać jak gdyby do tego tematu w momencie, gdy budynek stoi gotowy. Informuję, że trwa już w tej chwili odbiór techniczny i niebawem będzie możliwe zasiedlenie.
Powiedzieć, ale momencik. Pan pytanie chce zadać, tak? Trzymała mikrofon pani Tatiana Sokołowska.
Tak, a czy to się podzielimy?
Wyglądało, no nie, chwileczkę. Czy pani chciała zadać pytanie?
O, pan prezydent Grabelny podał mikrofon, także
ja tylko
mamy...
chciałam tak ad vocem, ja bardzo się cieszę, że tutaj panowie wykazujecie taką troskę o budynek, natomiast z państwa, panów właściwie głosów wynika, że również podzielacie tą opinię, że to Platforma Obywatelska wygra wybory i że będzie w zarządzie, także bardzo serdecznie za to dziękuję.
Nie, powiedział nowy zarząd, tu nasz kolega.
Nie określałem jego składu, także...
A, wracając ale pytał się, jak inni będą mieć odczucia, więc stwierdził, że sam w nim nie będzie.
Pytanie było do pana marszałka Jankowiaka.
Ja mam pytanie teraz do prezydenta miasta Poznania, bo urząd marszałkowski się szybciej, jeżeli chodzi o dynamikę przyrostu urzędników, rozwija niż urząd miejski, bo prezydentowi trzeba było 20 par lat, żeby trzykrotnie liczba urzędników wzrosła, a w urzędzie marszałkowskim wystarczyło tylko tam 8 lat.
Nie wdraża programu regionalnego.
8 lat. I pytanie jest takie, czy być może w najbliższej kadencji prezydent też będzie musiał budować nowy urząd? I drugie uzupełniające jeszcze pytanie, no jak zamierza absorbować te środki europejskie, skoro miasto Poznań jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Czy to się uda te programy nam zrealizować w Poznaniu i skąd pozyska dodatkowe środki na wkład własny?
Prezydent Grobelny, czas start.
Pozostaje mi podziękować za szansę przedstawienia programu w wyborach na prezydenta miasta. Bardziej poważnie oczywiście, że się uda, ponieważ miasto Poznań ma środki na wkład własny do projektu w tej chwili przygotowane w wieloletniej prognozie budżetowej. Tego problemu nie ma. Czy będzie budowało nową siedzibę? Dzisiaj wydaje się to dosyć mało prawdopodobne, ale jeżeli by z matematyki wynikało, że wybudowanie nowej siedziby będzie tańsze niż utrzymanie tych kilkunastu, które mamy, to być może taka propozycja zostanie rozpatrzona. Przypomnę, że pojawiają się już miasta w Polsce, które w ogóle sprzedały swoje siedziby i posiadają tylko siedziby wynajmowane, bo czasami bywa to bardziej racjonalne. O takich rzeczach powinna nie demagogia decydować, tylko tak naprawdę rachunek ekonomiczny, który albo się broni, albo się nie broni i należy przedstawić wyniki rachunku ekonomicznego. Skoro wziąłem mikrofon, to teraz może moja kolejna zadanie pytania. Ja zadam bardzo pytanie proste, które już jednej osobie zadałem, a myślę, że być może wszyscy powinni odpowiedzieć. Proste, ale ważne dla mieszkańców wielu rejonów w Wielkopolsce. Budujemy obwodnice miast, budujemy drogi szybkiego ruchu. Mam nadzieję, że one powstaną, ale pozostałe po dotychczasowe przebiegi dróg pozostają jako drogi gminne w tej chwili zgodnie z przepisami. I zadam konkretne pytanie. Czy państwo, jak będziecie w sejmiku, podejmiecie uchwałę, że te drogi będą drogami wojewódzkimi? Chodzi mi o przebieg piątki, przebieg jedenastki. Czy podejmiecie decyzję, bo ta decyzja nie została podjęta w ostatnim czasie, a jeśli nie uda się tych dróg zrobić jako drogi krajowe, a przy naszym lobbingu w Warszawie pewnie się nie uda, to pozostanie podjęcie decyzji o tym, że będą to drogi wojewódzkie. W związku z tym ja mam wprost pytanie, czy na przykład droga z Gniezna czy z Łubowa do Poznania będzie drogą wojewódzką. No
to ja muszę po kolei wszyscy, tak?
Byliśmy jedynym klubem, a się...
Waldemar Witkowski.
PiS i my, jako Lewica, głosowaliśmy za tym, żeby ten fragment drogi stał się drogą krajową. Oczywiście prezydent mało się interesował tuż sejmikiem, więc tego nie wie pewnie. Platforma i PSL była przeciwna przejęciu
Ale sejmik może głosować, czy ma być drogą wojewódzką. Nie decyduje o drogach krajowych.
Był przeciwny temu, żeby przejąć ten fragment drogi.
Dobrze, pan Jacek Krawczykowski, no to pytanie.
Jeżeli...
Proszę bardzo.
Zbigniew Hoffman.
Jeżeli można. To znaczy, bardzo krótki komentarz do siedziby. No jestem człowiekiem, który wiele lat pracował w administracji publicznej i mam świadomość, że oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby posadowienie administracji było rozproszone, tak? No bo to rzecz jasna nie sprzyja w ogóle pracy, jest fatalnie odbierane przez obywateli i tak dalej, ale pytanie o po prostu kwotę tej inwestycji. Czy to powinno być 175 milionów, czy może 200 rzeczywiście po wyposażeniu. Natomiast moje pytanie też jest jakby skierowane, no przede wszystkim...
Ale nie, chwileczkę,
no,
chwileczkę.
Kto odpowiedź?
Chwileczkę. Ja dziękuję panie prezydencie, jednak jakoś panujemy nad przebiegiem, czyli po tym komentarzu krótkim bardzo prosimy o odpowiedź na pytanie o S5.
Żeby droga stała się drogą wojewódzką.
Podpowiedział Waldemar Witkowski, tak, odpowiada...
Podpowiedział Waldemar Witkowski.
Zbigniew Hoffman.
A mogę pytanie zadać?
W temacie drogi jeszcze by chciał...
Chwileczkę. To nie tak. Pan prezydent prosił o odpowiedź, tak z tego jest. Co pamiętam, wszystkich uczestników debaty. Tak na temat drogi, które są przemianowane na gminne z krajowych, a czy mają być wojewódzkie?
Proszę Państwa, uregulowania prawne są takie, że to z automatu staje się drogą gminną. To nie powinno być w wielu przypadkach drogą gminną, bo tak jak stara piątka, to jest ciągle... No, ciąg komunikacyjny o charakterze krajowym. Natomiast wiele jest takich przypadków, gdzie stary przebieg staje się automatycznie drogą, rzeczywiście drogą gminną. Przykład, wybudowaliśmy obwodnicę murowanej Gośliny, stara jest drogą gminną.
S5, konkret.
S5 powinna sama być drogą, krajową, względnie wojewódzką, ponieważ kategoria i obciążenie tej drogi tego wymaga.
Jacek Krawczykowski, twój ruch.
Żadna gmina nie jest w stanie utrzymać takiej drogi, więc my jako twój ruch, jeżeli dostaniemy się do sejmiku województwa, będziemy głosowali za.
Czy ktoś jeszcze? Józef Juszkiewicz?
Tak, oczywiście przychylam się tutaj do zdania kolegów ostatnich dwóch. Rzeczywiście S5 powinna być drogą albo krajową, albo wojewódzką. Gmina tego nie ucinie.
Przemysław Piasta?
Podobnie jak część tutaj interlokutorów, średnio oceniam zdolności, nazwijmy to, perswazji naszej, jeśli chodzi o możliwości ogólnopolskie, dlatego droga wojewódzka, droga krajowa raczej w tym momencie jest to niemożliwe.
Tatiana Sokołowska.
Zdecydowanie tak, tutaj należy brać pod uwagę możliwości finansowe gminy, krajów czy województwa i w tym momencie oczywiście krajowa albo wojewódzka.
Powiem, w swoim
jedną rzecz załatwiłem, gdyby się jeszcze w tej kadencji udało taką uchwałę podjąć, byłoby pięknie.
Powiem w swoim...
Znowu wejdę w słowo, no po prostu nie obserwował prezydent tego, co się działo w sejmiku i nie wiedział tego, że jakie głosowanie się odbyło.
Powiem w swoim imieniu, trzymam wszystkich państwa za konsekwencje w tej sprawie, bo akurat jestem użytkownikiem tej drogi. I wiem, co się na niej dzieje i zimą, kiedy jest ślisko, i latem, kiedy są dziury.
I teraz Zbigniew Hoffman może zadać swoje pytanie.
Szanowni Państwo, pytanie kieruję raczej do przedstawicieli koalicji rządzącej w sejmiku, mianowicie prywatyzacja służby zdrowia. Ja o tym mówiłem w debacie w innym miejscu, w innym medium. Chciałbym zapytać, jak jest Państwa zdanie na ten temat. Czy Państwo zamierzacie prywatyzować służbę zdrowia?
Tatiana Sokołowska odpowiada.
Ja chciałabym może tutaj przywołać taki przykład, kiedyś dziennikarze weszli do jednego ze szpitali i zaczęli zadawać pytania wszystkim pacjentom, czy jest pani za tym, żeby ten szpital został sprywatyzowany. I wszyscy oczywiście jak jeden mąż mówili nie, bo nie będzie mnie na to stać, żeby się w tym szpitalu leczyć. Druga runda pytań była taka, czy państwo wiecie, że ten szpital już od kilku lat jest prywatny? I to jest moja odpowiedź na pana pytanie, ponieważ to nie zależy od tego, w czyich rękach jest dany szpital, tylko od tego, w jaki sposób pacjenci mają dostęp zagwarantowany do służby zdrowia. Jeżeli ta służba zdrowia jest służbą konkurencyjną, jeżeli walczy o pacjenta, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest szpital prywatny, czy to jest szpital państwowy, czy to jest szpital powiatowy, kliniczny, czy jakikolwiek inny. Także tutaj jestem za tym, żeby służba zdrowia była profesjonalna.
Pan marszałek Jankowiak?
Ale jeżeli można, to rozróżnimy komercjalizację od prywatyzacji. Jeżeli mówimy o komercjalizacji w sensie zmiany struktury zarządzania, to jestem za. Natomiast jeżeli mówimy o prywatyzacji, czyli oddania tego w prywatne ręce, jestem oczywiście przeciw. Podmiot publiczny powinien zachować wpływ. Podmiot publiczny powinien zachować wpływ na funkcjonowanie tej jednostki.
To ja musiałam się tutaj przychylić do tej uwagi pana marszałka, bo oczywiście to tutaj nie chciałabym być chwycona za słowo komercjalizacja prywatyzacji.
Ja wiedziałem, że pan prezydent Grobelny chciał też, tak?
Odpowiedzieć na to, czy zadać następne pytanie? Bo jeśli...
Ja myślę, że można odpowiedzieć. Proszę państwa, w ogóle prywatyzacja szpitala dzisiaj, jednego z dużych szpitali wojewódzkich, jest fikcją. Gdyby go ktoś wycenił, wystawił na rynek, to nigdy by nie znalazł się nikt, kto by go chciał kupić. Tak? Od tego trzeba zacząć. W związku z tym to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Komercjalizacja jest możliwa, prywatyzacja jest w tej chwili dyskusją fikcyjną, bo ani nikt tego nie chce robić, ani nie jest możliwe.
Pan Waldemar Witkowski, to będzie
krótka
jeszcze pan Jacek Krawczykowski, za chwilę to będzie ostatnie
pytanie.
Budować
szpital i chce mieć go prywatnie, to sobie buduje. Natomiast to dobro publiczne, które lata tworzyliśmy, nie powinno podlegać procesowi prywatyzacji, ale znowu niestety moim przyjaciołom z Platformy i PSL muszę powiedzieć tak, a jak koleżanko i koledzy głosowaliście na tak faktyczną, naprawdę prywatyzacją ośrodka profilaktyki raka? On będzie szpitalem prywatnym, bo ma trafić na giełdę i ma być na tej giełdzie na New Connect sprzedany.
Tatiana Sokołowska.
Tutaj jest bardzo ważna uwaga, ponieważ właścicielem wszystkich akcji tego, przepraszam, wszystkich budynków tej OPN-u będzie nadal samorząd województwa wielkopolskiego i będzie większościowym udziałowcem. I bez zgody samorządu, a to prawne obwarowania są takie, że nikt nie podejmie decyzji o tym, żeby ten ośrodek stał się ośrodkiem prywatnym.
Ostatnie pytanie tej debaty zadaje pan Jacek Krawczykowski.
Ja mam pytanie do wszystkich uczestniczek i uczestników naszej debaty. Twój ruch w swoim programie wyborczym proponuje wprowadzenie budżetu obywatelskiego, czyli partycypacyjnego, na poziomie województwa. Na razie w kraju zdecydowało się na to jedno województwo, to jest województwo podlaskie. Co prawda został on wprowadzony troszeczkę nieudolnie, bo wszystko poszło na, wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na główne miasto województwa. Ja mam pytanie do wszystkich uczestników tej debaty. Czy państwo byliby gotowi, jak już będziecie zasiadać w sejmiku, podjąć debatę na temat budżetu partycypacyjnego i czy będziecie głosowali za, bo w wielu miastach, między innymi w Poznaniu, ten budżet się sprawdza. Budżet Poznania jest bardzo podobny do budżetu województwa. Oczywiście musielibyśmy wprowadzić jeszcze parę obostrzeń pod tytułem podzielić ten budżet na subregiony.
Zanim państwo odpowiedzą na to pytanie, czy pan może zna wysokość tego budżetu w Podlaskim?
W Podlaskim?
Tak.
On jest mniej więcej o 30 parę procent mniejszy niż budżet województwa wielkopolskiego. I tam się
chodzi mi o ten budżet obywatelski. Jakie pieniądze są przeznaczone?
To jest 0,8% budżetu województwa.
Dobrze, bardzo proszę, po kolei pan Waldemar Witkowski.
Jacku, kochany, powiem ci tak. Ostatnio przyglądałem się, te wszystkie budżety obywatelskie także w mieście Poznaniu realizowane. Tak naprawdę tu często rozsądek nie zwycięża, a mobilizacja pewnej grupy społeczników, którzy potrafią zagłosować wiele razy. I teraz powiem coś ci jeszcze. Możecie powinno się przyznawać, ale przyznam się. W jednej sprawie, korzystając z internetu, miasto Poznań głosowało, czy Zakład Transportu Miejskiego, a czy firma pana prezydenta Grobelnego, ludzie pana prezydenta Grobelnego przygotowali projekt, gdzie mają być przystanki wiedeńskie. I można było głosować. Wiecie, że można było przez internet głosować 100 razy, podając fałszywe dane? No jaki to jest sposób głosowania? A budżet obywatelski w ogóle w województwie się nie uda, bo w ten sposób, ja jako Poznaniak się cieszę, wszystkie projekty wygraliby Poznaniacy. Ponieważ najwięcej jest tam studentów.
Proponujemy, żeby to był podział na subregiony.
No więc nie da się tego zrobić w województwie. W mieście można dyskutować, to jest tak niesprawiedliwe.
Na ten sam temat Tatiana Sokołowska, mamy naprawdę już niewiele czasu.
Znaczy ja generalnie, jak to nasza nazwa wskazuje, Platforma Obywatelska, my jesteśmy za pełnym udziałem obywateli w procedowaniu różnych spraw, natomiast myślę, że akurat ten budżet obywatelski w tym kształcie to nie jest coś, co możemy wprowadzić do budżetu
województwa
wielkopolskiego.
Bardzo krótko, oczywiście dyskutować będziemy, bo dyskutować zawsze warto, ale w tej dyskusji będziemy przeciw. Samorząd wojewódzki jest samorządem regionalnym, a nie samorządem gminnym. Jest to zupełnie inny charakter samorządu i sama propozycja świadczy o pewnym niezrozumieniu tej istotnej różnicy. Także jak dla mnie jest to propozycja absurdalna, w ogóle wymykająca się samej idei samorządu województwa.
Józef Juszkiewicz.
No więc jest to trochę takie pytanie. Trzeba by było w jakiś sposób jednak to poprzedzić szeroką dyskusją w gremium już tego nowego samorządu. No niemniej jednak rzeczywiście być może o jakichś subregionach to by bardziej mnie przekonywało, aniżeli, prawda, województwo.
I Wojciech Jankowiak,
nie jest do głosu. Istoty swojej budżet w tej konstrukcji na poziomie regionu niemożliwy jest do stworzenia. To jest naprawdę pomysł niedobry, to jest pomysł populistyczny.
I Ryszard Grobelny,
widzę, że... rozwijać formy konsultacji też, także na poziomie regionalnym, ale wydaje mi się, że budżet obywatelski byłby bardzo złym rozwiązaniem. Po pierwsze, wymagałby wyodrębnienia środków, czyli zmniejszenia jakiejś puli na inne zadania. Mam wrażenie, że tych zadań województwo ma na tyle dużo, że już dzisiaj ma za mało środków na to, żeby zrealizować to, co by mieszkańcy potrzebowali. Druga rzecz to jest taka, że tak naprawdę musielibyśmy prawie podzielić na każdą gminę, a i tak zawsze trafiłoby to na centrum tej gminy. To jest pewien problem techniczny z tego typu budżetami. Lepiej wprowadzić lepszy dialog z mieszkańcami w sprawie całego budżetu i umieć wysłuchiwać uwag dotyczących całego budżetu, niż dzielić ten budżet w przypadku samorządu wojewódzkiego na kawałki. To, co się sprawdza w samorządach gminnych, nie musi sprawdzić się w samorządzie regionalnym.
Zbigniew Hoffman, prosimy.
Oczywiście dyskutować można i należy na każdy temat, ale no to nie jest problem dla poziomu województwa, nie dla samorządu województwa.
Na koniec takie krótkie pytanie. Po jednym zdaniu proponuję, jaka Wielkopolska się państwu marzy? Czy mają państwo jakieś marzenia związane z Wielkopolską, które by wykraczały poza te prozaiczne tematy, o których rozmawialiśmy? Zaczniemy tym razem może od prawej strony. Waldemar Witkowski.
Na pewno zrównoważony...
Po jednym zdaniu.
A jedno zdanie. No to powiem tak, dostęp komunikacyjny, zarówno drogowy, kolejowy i internetowy, nawet w najmniejszej miejscowości w Wielkopolsce i możliwość połączenia się z Poznaniem.
Tatiana Sokołowska.
A jednak będę prozaiczna. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie Wielkopolan i zdrowie naszych dzieci, także szpital dziecięcy, najważniejszy jak do tej pory.
Przemysław Piasta.
Myślę, że rozwój gospodarczy to jest ten kierunek, w którym tutaj zdecydowanie najbardziej mi osobiście zależy. Chciałbym, żeby Wielkopolska bogadziła się, rozwijała się w tym kierunku.
Jacek Krawczykowski.
Wielkopolska dla przedsiębiorców, a więc tym samym Wielkopolska bez bezrobocia.
Józef Juszkiewicz.
No bezwzględnie infrastruktura tak drogowa, jak i internetowa, bowiem na wsiach, a ja reprezentuję wieś, niestety nie ma zasięgów ani komórki, ani internetu i to jest skandal.
Wojciech Jankowiak.
Zintegrowana Wielkopolska, wszyscy czujemy się Wielkopolanami.
Zbigniew Hoffman.
Ja odwołam się do programu Prawa i Sprawiedliwości. Zintegrowany i nowoczesny region.
No i prezydent Ryszard Grobelny.
Ja sobie pomarzę zupełnie poza realiami. Ja bym chciał być wreszcie premiera z Wielkopolski, bo chciałbym, żeby to do nas przyjeżdżali załatwiać sprawę, nie żebyśmy my wszędzie musieli jeździć.
Proszę Państwa, czas naszego dzisiejszego spotkania antenowego dobiegł końca. Bardzo dziękujemy panu marszałkowi, że uratował sprzęt publiczny przed upadkiem na podłogę w ostatniej chwili. Chciałem zapytać jeszcze o innowacyjność, która będzie istotnym składnikiem następnej perspektywy finansowej, ale być może następnym razem. Serdecznie dziękuję Państwu. Dzisiaj gośćmi naszej debaty byli Państwo. Ryszard Grobelny, Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego, Raz Wielkopolska.
Zbigniew Hoffman, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Wojciech Jankowiak, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.
Józef Juszkiewicz, Komitet Wyborczy Samoobrona.
Jacek Krawczykowski, Komitet Wyborczy Twój Ruch.
Przemysław Piasta, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke.
Tatiana Sokołowska, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.
I Waldemar Witkowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica.
16 razem. Listopada twój głos się liczy, jest proszę, bardzo ważny.
Proszę Państwa, życzymy Wielkopolsce jak najlepszego składu sejmiku województwa wielkopolskiego i oczywiście co za tym idzie, jak najlepszego zarządu. Państwu wszystkim powodzenia.
A teraz życzymy wszystkim spokojnej nocy po tych emocjach. Andrzej Ogórkiewicz, Wojciech Chmielewski.
Dziękujemy bardzo.
Moja Wielkopolska. Debata przedwyborcza Radia Merkury.